Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. O ponowne odkrycie braterstwa, bez którego nie ma sprawiedliwości społecznej, apelował Ojciec Święty Franciszek w Watykanie. W rozważaniu przed modlitwą Regina Celi papież przypomniał, że poniedziałek po Wielkanocy jest nazywany poniedziałkiem anioła, bo to anioł przekazał uczniom wieść o zmartwychwstaniu Jezusa. Ojciec Święty Franciszek wskazał też na rodzinny i wspólnotowy charakter spędzania świąt wielkanocnych. Powiedział, że jest on owocem zmartwychwstania Pana. Jak wyjaśnił, Jezus przełamał mur podziału między ludźmi i przywrócił pokój, rozpoczynając tkanie sieci nowej wspólnoty. Papież dodał, że bardzo ważne jest to, by dziś odkryć na nowo braterstwo, tak jak przeżywano je w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich.
Nie może być prawdziwej komunii zaangażowania na rzecz dobra wspólnego i sprawiedliwości społecznej bez braterstwa i dzielenia się. Bez braterskiego dzielenia się nie można stworzyć autentycznej wspólnoty kościelnej lub obywatelskiej. Istnieje wówczas tylko zbiór jednostek motywowanych własnymi interesami.
Papież przypomniał także, że uczniów Jezusa powinna cechować miłość wzajemna. Dlatego, jak powiedział, jesteśmy wezwani do zajmowania się dobrem wspólnym i do troski, zwłaszcza o naszych najsłabszych braci.
I tylko braterstwo może zagwarantować trwały pokój, może pokonać różne formy ubóstwa, może ugasić napięcia i wojny, może wyplenić korupcję i przestępczość. Anioł, który nam mówi, zmartwychwstał, pomoże nam żyć tą braterskością i nowością wzajemnych relacji i dialogu.
Papież podczas spotkania z wiernymi w Watykanie prosił o dar pokoju dla całego świata. Ponowił też apel o uwolnienie osób uprowadzonych lub niesłusznie pozbawionych wolności. Na koniec Ojciec Święty Franciszek zapewnił o modlitwie w związku z przypadającym w poniedziałek Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. 13 lat temu święty Jan Paweł II odszedł do domu ojca. Drugiego dnia świąt wielkanocnych w całej Polsce odbyły się uroczystości upamiętniające papieża Polaka. Przyświecały im słowa „Nie lękajcie się” z homilii inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II. Wierni uczestniczyli w eucharystiach, prowadzono modlitewne czuwania. Na placach miast można było też wysłuchać fragmentów nauczania Ojca Świętego. Odbyły się koncerty ku czci świętego Jana Pawła II. W sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz papieża Polaka. Dziękujemy Bogu za święte życie, za ofiarną służbę i za błogosławioną śmierć papieża, podkreślił ksiądz kardynał. Jan Paweł II był żywą Ewangelią we współczesnym świecie, dodał.
Co możemy wyczytać z księgi życia Jana Pawła II? Księgi zamkniętej 2 kwietnia w roku 2005, a jednocześnie księgi otwartej dla Kościoła i świata, zwłaszcza od jego beatyfikacji i kanonizacji. Trzeba powiedzieć, że w centrum jego życia był Bóg, którego imieniem i twarzą było i jest imię oraz twarz Jezusa Chrystusa. Karol Wojtyła na nim, na Jezusie, jak na skalę budował gmach swego życia. On poszedł za nauczycielem z Nazaretu, tak jak poszli pierwsi uczniowie z nad jeziora Galilejskiego, a w ślad za nimi niezliczona rzesza uczniów we wszystkich pokoleniach i narodach.
Karol Wojtyła został wybrany na papieża 16 października 1978 roku. Był pierwszym od ponad 450 lat biskupem Rzymu, który nie pochodził z Włoch. W jego pontyfikat wpisały się 104 pielgrzymki papieskie. Ojciec Święty najwięcej razy odwiedził Polskę. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37. 27 kwietnia 2014 roku został ogłoszony świętym. Polacy drugiego dnia świąt wielkanocnych w tak zwany lany poniedziałek brali udział w tradycyjnym śmigusie-dyngusie. Na ulicach można było zobaczyć młodych i starszych, którzy polewali się wodą. Ten rytuał z czasów słowiańskich, zwany też świętem lejka, dla panien oznacza powodzenie i szybkie zamążpójście. Obok elementu magicznego oznaczającego płodność miał też czynnik społeczny. Bez polania wody było się wykluczanym, tłumaczy etnolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Grzegorz Odoi. Wskazał też na inny, kultywowany jeszcze po II wojnie światowej zwyczaj, czyli to, co działo się w nocy z niedzieli wielkanocnej na poniedziałek.
Znaczący był czas przejścia, to znaczy noc z niedzieli na poniedziałek. Wówczas praktykowano pewne działania, które można by porównać z tym, co działo się w Nowy Rok. Mianowicie ukradkiem rozkładano komuś wóz i składano go na dachu. Zamalowywano wapnem, a nawet gnojówką, okna, szyby. Gospodarz, tracąc rachubę czasu, spał w poniedziałek, nie wiedząc, że już dawno jest późna godzina. Wyciągano furtki, barykadowano drogi. Oczywiście niektórych to bardzo irytowało, ale taki zwyczaj faktycznie jest. No i oczywiście śmigus dyngus. Zwyczaj, który jest praktykowany, chociaż w ostatnich latach niezbyt dynamicznie.
Etnolog zwrócił też uwagę na zróżnicowanie obrzędu śmigusa dyngusa ze względu na region Polski. Obchodzono suchy i mokry. Na północy kraju zamiast polewania wodą uderzano dziewczęta młodymi gałązkami po nogach. Dawniej obchodzono też tak zwany lany wtorek, który był dniem dyngusowego rewanżu. Wtedy dziewczęta oblewały wodą chłopaków. W Hiszpanii poniedziałek wielkanocny jest dniem świątecznym jedynie w kilku regionach, między innymi w Katalonii. O zwyczajach w Hiszpanii mówi redemptorysta ojciec Marek Raczkiewicz.
Słowo mona pochodzi od arabskiego munna. Był to dar, jaki poddani składali swoim panom. Oryginalna mona de Pascua przypomina polską drożdżówkę z jajkiem w środku. Słodka mona była swego rodzaju nagrodą za wielkopostne ograniczenia. Mówi Mikel Bordas.
Mój ojciec chrzestny Oriol z Barcelony regularnie co roku na Wielkanoc piekł osobiście i wręczał mi ciasto Mona de Pascua. Obecnie jednak piękny zwyczaj paschalny został wykorzystany do celów bardziej komercyjnych, przez co katalońskie ciastkarnie napełniają się różnymi kreacjami nawiązującymi do małpek wielkanocnych. Klasyczne jajka zostały także zastąpione przeróżnymi figurkami z czekolady. Stanowi to kolejny nowy i powracający przykład pewnego zachowania tradycji kulturalnych, do których Hiszpanie są bardzo przywiązani, odcinając się jednak od ich religijnego pochodzenia.
Według zwyczaju ojciec chrzestny wręczał monę swojemu chrześniakowi po mszy w niedzielę wielkanocną. W poniedziałek cała rodzina gromadziła się przy stole lub wychodziła do parku, aby tam podzielić się moną i wspólnie spędzić czas. Nic więc dziwnego, że poniedziałek wielkanocny z biegiem czasu nazwano dniem mony. Dzisiaj wiele osób z żalem podkreśla, że stopniowo zatraca się ten rodzinny charakter dnia. Inni starają się go podtrzymać, a także podkreślają ścisły związek mony ze świętami wielkanocnymi. Z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Już za tydzień w Warszawie ma zostać odsłonięty pomnik ofiar tragedii smoleńskiej. Przewiduje to program obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej, który Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło w internetowym klipie. Uroczystości we wtorek 10 kwietnia rozpoczną się od mszy świętej o godzinie 8 w kościele seminaryjnym. Następnie planowany jest apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Kolejne punkty programu będą realizowane na placu Piłsudskiego. Przewidziano tam projekcje filmów i modlitwę. O godzinie 15.30 ma zostać odsłonięty pomnik ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku. O znaczeniu tego wydarzenia mówi poseł Andrzej Melak. Pod Smoleńskiem stracił brata.
Po 8 latach starań nareszcie 10 kwietnia będzie odsłonięty i poświęcony pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. To nasze uporczywe staranie o pamięć nad tymi, którzy zginęli, a którzy byli tak ważnymi osobami w Polsce i w Warszawie, aż wydaje się nienormalne, żeby władze Warszawy postępowały w tak haniebny, tchórzliwy i barbarzyński sposób uniemożliwiają w każdym zakresie upamiętnienie tych ofiar tak zasłużonych dla Warszawy.
10 kwietnia o godzinie 16 zostanie odsłonięty kamień w miejscu, w którym ma stanąć pomnik byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kwadrans później przewidziane są wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Wieczorem w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela sprawowana ma być msza święta. Po przemarszu z Bazyliki przed Pałac Prezydencki przemówienie ma wygłosić ponownie prezes PiSu. Rebelianci z Dżaisz al-Islam z rodzinami wycofują się z miasta Duma. To ostatni bastion rebeliantów w oblężonej przez wojska reżimu Baszara el-Assada wschodniej Gucie. O sytuacji informuje syryjska telewizja. W niedzielę zawarto porozumienie między Dżaisz al-Islam a rządem w Damaszku. Na jego mocy rebelianci mają opuścić Dumę i zostać przeniesieni na północ Syrii. Część bojowników ma zostać przetransportowana do Idlibu. To realizacja m.in. oczekiwań Moskwy, która wspiera Asada, oraz Damaszku. Upadek Dumy byłby najpoważniejszą od 2016 roku klęską sił opozycyjnych i miałby jednocześnie wymiar symboliczny. Sytuacja w Syrii niestety nie ulega wyciszeniu, ocenił dr Marcin Szydzisz. Politolog wskazał, że ścierają się tam rozbieżne interesy mocarstw Rosji i Stanów Zjednoczonych.
Mimo że Gut była strefą tak zwanej destabilizacji po uzgodnieniach Iranu, Turcji i Rosji, to jednak ta destabilizacja nie nastąpiła i to oczywiście wpływa na komfort życia, jeżeli to oczywiście można to nazwać komfortem, mieszkańców Guty, ale także dzielnic sąsiadujących, między innymi dwóch chrześcijańskich dzielnic, które są po prostu bombardowane przez siły rebeliańskie, które kontrolują wschodnią Gutę.
Od ponad miesiąca trwa zmasowana ofensywa rosyjskich wojsk rządowych wspieranych przez rosyjskie lotnictwo na wschodnią Gutę. Podczas ataków na rebeliancką enklawę zginęło ponad 1,5 tysiąca cywilów, a tysiące są ranne. Według syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka armia syryjska kontroluje około 94% wschodniej Guty. Do rebeliantów należy jedynie Duma. Wschodnia Guta jest oblężona przez syryjskie siły rządowe od 2013 roku. W 2017 została włączona do wyznaczonych przez Rosję, Turcję i Iran stref deeskalacji. Nie zapewniło to jednak bezpieczeństwa cywilom. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.